Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Adam Bysiek, to będzie bardzo dobry wieczór, ponieważ już za kilka chwil dołączy do nas Maria Peszek, tak długo zapowiadana, tak długo wyczekiwana przeze mnie i przez Państwa. Już 15 minut po godzinie 7 będzie z nami i do końca tej godziny tego pasma Halo Przyszłość również z nami się na pewno nie rozstanie. Na zegarkach 5 minut po godzinie 7, ja z Państwem zostaję do godziny 21, dziś 19 dzień lutego. Do końca roku zostało nam 315 dni i świętujemy dziś imieniny, m.in. Arnolda, Konrada i Marceli. Wysyłamy Państwu serdeczne życzenia z okazji Państwa imienin, z okazji Państwa święta. Oczywiście pamiętamy również o tych mających dziś swoje urodziny. Państwu również wysyłamy tą urodzinową pocztówkę z naszego studia przy Marszałkowskiej pod dwójką. Dwie ważne daty z kalendarza, takie kartki wyrwane prosto z tego uciekającego nam już kalendarza, bo dni nam uciekają do końca roku. Liczymy cały czas, ile zostaje. I tu, mieszkańcy Skierniewic, bo Skierniewice w 1457 roku, również 19 lutego, otrzymały prawa miejskie. Z kolei w 1831 roku powstanie listopadowe i zwycięstwo powstańców w bitwie pod Nową Wisłą. No i oczywiście nierozstrzygnięta bitwa pod Wawrem, ale ten czas leci. Jako że leci, czas powiedzieć Państwu, co czeka nas dziś do godziny 21. No jak już Państwu mówiłem, w pierwszej godzinie połączymy się oczywiście z Marią Peszek. Od 19.15 do 19.55 mniej więcej Pani Maria będzie z nami. Najnowsza płyta, wydana kilka lat temu, ale jednak stosunkowo nowa, ponieważ no, jest to uniwersalna muzyka, która dziś stała się ponadczasowym hymnem, szczególnie w kontekście ogólnopolskich strajków kobiet. Dziś również jedna z edycji tego strajku w centrum Warszawy na granicy Mokotowa ze Śródmieściem. Ulica Puławska i Goworka były zablokowane, potem policja oczywiście pogoniła, zamykając w kotłach protestujące kobiety i protestujące osoby. Skończyło się to dosłownie kilka chwil temu. Zdążyłem do Państwa wrócić. Dużo się działo i właśnie na tych protestach. Najczęściej puszczana, najczęściej podśpiewywana, najczęściej cytowana piosenka to m.in. Sorry Polsko. Sorry Polsko za kilka chwil na antenie Halo Radia pewnie Państwo usłyszą. Jeżeli Państwo nie kojarzycie tej piosenki, naprawdę polecam sprawdzić w YouTubie lub po prostu kupić, bo tantiemy to ważna część i ważna garza dla każdej artystki i artysty. Tym bardziej zapraszam płyta Karabin do otrzymania, do kupienia w Empiku, Spotify, iTunes i tych wszystkich możliwych innych serwisach streamingowych. Naprawdę jest to muza ponadczasowa. Sorry Polsko, płyta Karabin, ciąć krzyżem jak brzytwą. To jedne z cytatów z tej płyty. Zapytamy, kto dziś się podział tą Polskę jak brzytwą. No i kto używa krzyża do tego, by całkowicie i cały czas dzielić Polaków? Zapytam o to Marię Peszek, autorkę tekstów, piosenkarkę już za kilka chwil, bo 19.15. Z kolei o 20.15 dołączy do nas Paweł Tanajno, przedsiębiorca i aktywista. Wrócimy do tematu obostrzeń, wrócimy do tematu represji skierowanych bezpośrednio w gastronautów, w osoby mające biznesy związane stricte z tą branżą, na przykładzie baro, muzeum, teraz już basenu piwnego, Piw-Paw przy ulicy Żurawiej. No opowiem Państwu historię, jak można nękać w państwie rzekomo prawa, no i rzekomo sprawiedliwości legalnie działających przedsiębiorców. To wszystko po godzinie 20.15, a my cały czas jesteśmy pod Państwa telefonem, bo 22 39 059 22 to możliwość podyskutowania ze mną i z naszymi gośćmi na antenie na żywo. Również opcja mailowa, teraz małpahalo.radio. Tu czekamy na Państwa pytania do Marii Peszek. No i klasycznie Facebook, YouTube i Mixcloud cały czas działają. Tam również czekamy na Państwa ważny głos i na Państwa ważne pytania do naszych gości. Na zegarkach już prawie 19.10. Wiecie Państwo, gdzie pisać, wiecie co przed nami, wiecie również, gdzie dzwonić. Ja przypomnę, że to unikalna i jedyna szansa na to, by bezpośrednio móc zadać pytanie, na przykład Marii Peszek, 22 39 059 22, czekamy na Państwa telefony. To będzie bardzo dobry wieczór, 19.10, a my do Państwa wracamy już za kilka chwil z naszymi gośćmi. Do usłyszenia za kilka chwil. Na zegarkach punktualnie kwadrans po godzinie 19, 19 dzień lutego dziś i naszym gościem jest dziś pani Maria Peszek i płyta Karabin do kupienia, do również posłuchania w sieci. Ja osobiście zachęcam państwa do kupowania płyt, bo to jest pewna gaża, jaka się artystom szczególnie za taką super muzę należy. Pani Mario, dobry wieczór, witamy serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Mario, chciałem zacząć, właściwie powiem szczerze, że od dokładnie 6 lat, jak skończyłem liceum, marzyłem o takim i tym spotkaniu, o takim wywiadzie. Przyznam Pani szczerze, że wychowałem się na Pani muzyce i w dobie, gdy jeździłem daleko do szkoły swoim busem, no i koledzy słuchali hip-hopu lub jakichś innych, no trochę bardziej przyziemnych gatunków niż ten, który Pani reprezentuje, nikt nie rozumiał mnie, dlaczego słucham Pani muzyki. Nikt nie rozumiał, co jest takiego niezwykłego w Sorry Polsko. Każdy mówił, że jest to kontrowersyjna muzyka. Przyznam Pani również prywatną historię Pani opowiem, że nawet rodzina mnie wyklnęła w pewnym momencie za słuchanie tej muzyki, ale wierzyłem w intencjonalność tego Pani przekazu i do dzisiaj w niego głęboko wierzę, więc zapytam, czy Pani kiedykolwiek czuła się kontrowersyjna?
Nie, ja robię to, w co bardzo głęboko wierzę i staram się być w tym autentyczna. Nie mam takiego nigdy wrażenia, że to, co robię, robię po to, żeby kogokolwiek potrzebnie drażnić. Mhm. A to, że moja sztuka jest odbierana jako kontrowersyjna, myślę, jest prawem odbiorcy, ale na pewno nie czuję, żeby to było coś kontrowersyjnego.
Krytycy mówią o Pani płycie, że ona reprezentuje jakiś radykalny nurt muzyczny. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo no i tu pytanie też do Pani. Czy im bardziej radykalne będą te pseudopolityczne ruchy partii nam obu wiadomej w Polsce, tym bardziej radykalne będą Pani teksty? Bo mam wrażenie, jeżeli nie, to proszę mi wyrazić z błędu, że ta eskalacja napięcia w Pani tekstach, ten przekaz jest w pewnym momencie zaczął iść w nurcie tym politycznym. To znaczy, że no, Pani po prostu nie godziła się, to pytanie otwarte oczywiście, na to, co jest w Polsce, na to, w jakim ustroju żyjemy. No i w wyniku tego w pewnym sposób Pani zradykalizowała swoje teksty. Czy się mylę?
Myli się Pan. Mhm. Nie ma czegoś takiego przede wszystkim jak apolityczna sztuka, bo nie wierzę w to, że sztuka może nie reagować na to, co dzieje się w świecie i to, co dzieje się. Natomiast zarówno moja płyta Jezus Maria Peszek, jak i płyta Karabin, to nie są płyty publicystyczne. Najlepszym dowodem jest to, że pomimo tego, że minęło bardzo wiele lat, zwłaszcza od Jezus Maria Peszek, z której jest na przykład piosenka, którą rozpoczęła audycję, czyli Sorry Polsko, te utwory są aktualne i przenoszą treści daleko poza polityczne. Dlatego nie mogę się zgodzić z tym, że ta sytuacja radykalizujących się ruchów politycznych wpływa na to, że ja piszę coraz bardziej zaangażowane teksty, bo te teksty powstały zanim, dużo z przodu i dużo zawczasu, zanim ta sytuacja się zradykalizowała. Ja bardziej lubię myśleć o tym, że to, co robię, jest zaangażowane społecznie, nie jest komentarzem do tego, co się dzieje, no bo byłoby to również, sam pan przyzna, nieprawdą, skoro te piosenki powstały paręnaście lat temu.
Tak, do tego ja zbudowałem swoje pytanie w oparciu o te różne głosy, a ich jest no, tyle, ile autorów tych głosów, mam na myśli rzekomych krytyków pani płyty. No ale niech pani spojrzy, mówiła pani też o tym, że to jest muzyka społeczna i że nie ma sztuki bez polityki i chyba też na odwrót.
Nie, nie. Proszę bardzo wyraźnie to rozdzielić. Nie powiedziałam, nie ma sztuki bez polityki. Powiedziałam, że nie wierzę w to, że sztuka może być apolityczna. To są dwie różne rzeczy.
Okay.
Sztuka może się mieć świetnie bez polityki i znam wybitną znam wybitnych twórców sztuki, którzy są totalnie, dają sobie świetnie radę bez polityki.
Okej, a przypuszczała Pani kiedyś, że piosenka Sorry Polsko stanie się poniekąd ponadczasowym hymnem ogólnopolskiego strajku kobiet? Bo ile razy byłem w tłumie tych protestujących kobiet w słusznej sprawie. One walczą o pewną wolność. To jest pewna rewolucja wolności, rewolucja godności. I nagle Sorry Polsko staje się nieodłącznym elementem tych protestów. Czy jest Pani z tego dumna?
Jestem dumna. Chciałabym tylko zwrócić Panu uwagę, że nie można użyć sformułowania one walczą o pewną wolność, ponieważ
o swoją
nie ma
wolność.
Czegoś takiego jak pewna wolność, prawda? Wolność jest. I myślę, że uczestnicy, bo są to także uczestnicy, nie tylko uczestniczki strajku kobiet, po prostu walczą o wolność nie o pewną wolność, ale to jest moja czepliwość, którą proszę mi wybaczyć.
Bardzo proszę.
Tak, jestem bardzo dumna z tego, że ta piosenka jest wykorzystywana na strajku i jestem szczęśliwa także z tego powodu, bo zawsze podkreślałam, że moje piosenki mają służyć ludziom i być przez nich wykorzystywane, mają im pomagać i mają ich być im bliskie, więc w jakimś sensie jest to spełnienie marzenia, myślę, każdego artysty, jeśli utwory, które napisał, są potrzebne ludziom i ludzie potrzebują ich, akurat w tym konkretnym przypadku wykorzystują fragmenty z tych piosenek na transparentach. To jest fantastyczne odczucie i bardzo sprawia, że czuję się także społecznie potrzebna jako artysta, a to jest coś ogromnie istotnego, zwłaszcza w sytuacji, w której artyści, czyli także i ja, znajdujemy się w ostatnim czasie, kiedy zabrano nam możliwość społecznego uczestniczenia, czyli wykonywania zawodu, ponieważ nie możemy grać koncertów i nie możemy spotykać się z ludźmi, więc taka sytuacja, w której mimo to mam odczucie, że jestem potrzebna, jest na pewno bardzo wspierające.
A czy myślała pani kiedyś, że ta piosenka w jakimś czasie lub po jakimś czasie stanie się jedną z tych skutecznych, moim zdaniem, broni w walce z reżimem, nazywaniem rzecz po imieniu?
Nie, nie, oczywiście, że tego się nie da przewidzieć, kiedy się pisze jakiś utwór. I to jest zaskakujące, a z drugiej strony też ogromnie pokrzepiające, bo ta piosenka powstała z bardzo autentycznej potrzeby wyrażenia bardzo autentycznej emocji. I to jest też wspaniałe, że okazuje się, że jeżeli coś powstaje z tak głębokiej, autentycznej potrzeby, może się okazać, że może służyć wielu sprawom. I dla mnie to jest definicja sztuki i jakby takie nieprawdopodobne potwierdzenie słuszności takiej drogi i przede wszystkim daje mi tę siłę do tego, żeby pracować i tworzyć dalej.
Jak pani sądzi, jaki jest powód tego, że inne osoby, inni również muzycy, mający również spore zasięgi, których również słucha tysiące ludzi na koncertach w sieci, których płyty kupują również tysiące słuchaczy, dlaczego w Polsce ci artyści mają taki problem z uzewnętrznieniem w postaci właśnie takich piosenek jak pani, swoich przemyśleń w sprawie właśnie wolności, o którą te osoby walczą na ulicach? Bo myślę, że w Polsce, mimo tego, że przez to właśnie, że nie odbyła się taka rewolucja kulturowa, rewolucja seksualna, to mówienie o istotnych sprawach twardym i konkretnym językiem jak pani jest odbierane jako kontrowersja, a to po prostu jest bycie sobą, a gdy jesteśmy sobą, to nie mamy konkurencji. Jak pani myśli?
Myślę, że ostatnimi czasy jest coraz więcej takich głosów i bardzo, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek jakby uważam, że jest to autentyczna prawo każdego autora i prawo każdego artysty do wyrażania takiego, a nie innego siebie jest jakąś zupełnie podstawową i podstawowym i niezbywalnym prawem, dlatego bardzo trudno mi jest osądzać albo na przykład oceniać, że artystów, którzy mówią o tym albo o wam tym, to, że ja mówię w taki sposób od zawsze, wynika także z mojej osobowości, z potrzeby takiej, a nie innej otwartości, takiego, a nie innego języka. Na to się składa szereg rzeczy. Dom, w którym się wychowałam i moje zainteresowania, podróże, cała edukacja, kontakty z takimi, a nie innymi ludźmi, więc trudno mi jest powiedzieć, dlaczego inni mają inne potrzeby, ale myślę, że ta różnorodność jest fantastyczna. Natomiast uważam, że ostatnio na pewno na przestrzeni tego roku, ale także ostatnich lat, tych takich radykalniejszych głosów, a również takich, które zabierają głos bardzo konkretnie wokół tego, co się dzieje, jest niesamowita ilość i nie zgodzę się z tym, że to jest jakiś margines. Jest tego coraz więcej i każdy tydzień tak naprawdę teraz przynosi coraz nowe premiery, które mówią o tym, co się dzieje, coraz bardziej dosadnym i wyrazistym językiem, więc to też jest na pewno jakiś znak czasu.
Ja zapytałem wczoraj na antenie, zapowiadając pani obecność w dzisiejszym programie, szczególnie młodych ludzi, na swoim fanpage'u zadałem pytanie, jakie postacie ze świata muzyki kojarzą im się z rebelią? I wszyscy jednogłośnie, proszę mi wierzyć, napisali Maria Peszek i Maciek Maleńczuk. To znaczy, że te młode osoby, ci, którzy dopiero pójdą do urn, którzy dopiero kreują jakoś swój światopogląd, próbują obrać jakiś azymut w swoim życiu, znają tylko pani i pana Maćka twórczość. Czy to wynika z aż tak, ja tego nie mówię, ale to mówią słuchacze, radykalnego języka w tych tekstach?
Nie wiem, może to wynika z wyrazistości postaw ogólnych. Mhm. Może to wynika z wyrazistości scenicznej. Może to wynika również z bardzo specyficznego grona, do którego skierował pan to pytanie, które ma takie, a nie inne gusta muzyczne. Z wielu rzeczy to może wynikać. Ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o rebelię i o jakiś rodzaj rewolucji, to bardzo wielu raperów, czy też postaci ze sceny hip-hopowej porusza takie kwestie, może nie bezpośrednio związane ze społecznymi problemami, mm-hmm. ale na pewno używa języka ulicy i to jest dla mnie bardzo ciekawy nowy trend, nowy aspekt. Oczywiście trudno znaleźć jakiegoś konkretnego rapera, który by śpiewał o strajku kobiet, albo o prawie do aborcji, albo o innych drażliwych społecznych kwestiach. Natomiast język, jakiego używają, jest bardzo radykalny. Wydaje mi się, że nawet bardziej radykalny niż Maciek Maleńczuk czy Maria Peszek. Ja patrzę w tamtą stronę i obserwuję to i jest tam wiele rzeczy, które mi się bardzo podoba.
Państwa moim gościem na antenie w audycji Halo Przyszłość jest Maria Peszek, piosenkarka, autorka tekstów. My do państwa wracamy za kilka chwil. Zachęcam oczywiście do zadawania pytań. Nasz Facebook, Mixcloud, oczywiście telefon cały czas działają, są do państwa dyspozycji, a my wracamy za kilka chwil do państwa, bo na zegarkach jest 25 minut po godzinie 7.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarkach już 7:30, dziś 19 dzień lutego, więc czas na krótkie zaproszenie państwa do słuchania naszych felietonów codziennie na antenie Halo Radia. Już poniedziałek, 9:50 to felieton doktora Przemysława Witkowskiego, 12:50 to felieton doktora Bartosza Fiałka i 14:50 to felieton Igora Isajewa. Tymczasem wracam do naszej rozmowy z panią Marią Peszek. Dobry wieczór pani Mario, witamy ponownie.
Dobry wieczór państwu.
Pani Mario, czego pani dostała więcej w życiu? Pogróżek czy nagród za swoją twórczość?
Nagród nie dostałam zbyt wiele, ale się z tym nie martwię. Też bardzo mądry kiedyś powiedział mi, że nagrody są dla przeciętnych, bo trzeba bardzo dużej ilości osób podobać się, żeby dostać nagrodę, więc mam z nim spokój. Pogróżek jako takich nie dostałam bardzo konkretnych zbyt wiele wyrazów dezaprowaty i nieakceptacji tego, co robię.
Ale mówiła pani, że chcą pani dom spalić w wywiadach. To są okropne rzeczy. To tylko pokazuje, jak Polska jest zawistnym krajem, jak cofniętym bardzo narodem.
Nie jesteśmy cofniętym bardzo narodem. Myślę, że to nie jest właściwe sformułowanie. Jesteśmy krajem sfrustrowanym, pełnym napięć i jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić i nie do końca szczęśliwych ludzi. Ale nie jesteśmy w tym jakoś moim zdaniem szczególnie odosobnieni. To, co się dzieje teraz na świecie, pokazuje, że nie jesteśmy wyjątkowi, jeśli chodzi o to, że nie lubimy się siebie nawzajem. A ostatnia sytuacja, z którą się mierzy świat i Polska także, tylko zaostrza wewnętrzne napięcia. Natomiast byłabym bardzo ostrożna z używaniem akurat takiego określenia, że jesteśmy wewnętrznie cofniętym krajem, bo ono jest na pewno przede wszystkim nieprecyzyjne. O.
Użyłem go w kontekście chociażby wyników badania Biblioteki Narodowej, w której w tych badaniach widać, że 76% Polaków oficjalnie deklaruje i uwaga, bez wstydu, to słowo klucz w tym badaniu, że nie czyta w ogóle, czyli się nie wstydzi tego, że nie łaknie wiedzy. Więc w pewnym stopniu jakoś jesteśmy zacofanym narodem, ponieważ w rankingu najbardziej homofobicznych krajów na świecie zajmujemy pierwsze miejsce. W rankingu krajów, gdzie oficjalnie deklarujemy, że nie czytamy w ogóle, trzecie miejsce. To jest pewne zacofanie. Nie jesteśmy otwarci na inność.
Ale ja bym była bardzo ostrożna, żeby z niskiego poziomu zainteresowania czytelnictwem, żeby zrównywać to i widzieć jakąś paralelę do bycia bycia homofobiczną nacją, bo to jest, myślę, że daleko idąca paralela i niekoniecznie moim zdaniem bym dawała znak równości pomiędzy temu, bo ktoś, kto nie lubi czytać książek, niekoniecznie jest homofobem. Zgodzi się pan ze mną?
Zgodzę się, pani Mario, w pełni. Jednak jeżeli taka osoba nie czyta, to znaczy, że z założenia ona nie łaknie wiedzy, nie łaknie informacji o świecie i nie łaknie, tak, nie jest ciekawa innych punktów widzenia.
Ale nie oznacza to, że jest homofobem. To jest bardzo grube, co pan tutaj
To prawda, jest to jednoznaczne stwierdzenie.
Nie ma mojej zgody na to, żeby się zgodzić z panem w tej kwestii. Byłabym ostrożna, bo ostatnią rzeczą, jaką mam potrzeba w momencie, w jakim jesteśmy teraz w Polsce, kiedy jesteśmy tak podzieleni i tak agresywnie nastawieni przeciwko sobie, jest dodatkowe antagonizowanie siebie nawzajem. I to, że ktoś nie lubi czytać, na pewno nie znaczy, że jest homofobem. To te rankingi w ogóle są dla mnie, nie są dość wystarczająco wiarygodne poza tym wszystkim. I po prostu byłabym bardzo ostrożna. To, że mamy mnóstwo homofobii w Polsce, to jest fakt, ale myślę też, że mamy całą masę, przede wszystkim coraz większej wiedzy na ten temat. I bardzo bym ostrożnie szafowała takimi porównaniami jak przed chwilą.
Rozumiem. Czy według pani istnieje w Polsce, pytam o Polskę, jakakolwiek granica radykalności?
A czy według pana istnieje jakakolwiek granica radykalności w ogóle w świecie?
Uważam, że nie powinna istnieć.
Ale jakby to źle zadane pytanie, bo czy istnieje granica radykalności w Polsce, to jakby...
Pytam to inaczej. Sfokusuję swoje pytanie na przykład zachowanie... Powiem o polityce, posłów w szczególności, bo jeżeli za radykalność uznamy chociażby rozwiązanie kompromisu aborcyjnego, jeżeli za radykalność uznamy odebranie kobietom, osobom po prostu protestującym na ulicach wolności, to pewna granica moim zdaniem jest przekroczona. Natomiast w tym momencie, gdybyśmy postawili się po stronie tych parlamentarzystek, parlamentarzystów, i spojrzeli bardziej na lewo, to dojdziemy do wniosku, że pani tekst jest radykalny. Jednak te radykalności się nie równoważą, przynajmniej moim zdaniem.
No nie równoważą się, ma pan absolutną rację.
Więc czy istnieje jakakolwiek granica?
Proszę pana, no istnieje, wiadomo, że istnieje, bo każdy ma taką granicę wewnątrz siebie postawioną bardzo precyzyjnie. Dla pana ta granica jest... przesunięta bardziej na lewo, dla mnie może jeszcze bardziej na lewo, a dla posłów bardziej na prawo. I ta granica jest, każdy człowiek mają w sobie wyznaczoną bardzo osobniczo i bardzo osobiście, więc jakby nie można tak ogólnie zadać pytania i oczekiwać precyzyjnej odpowiedzi, więc uważam, że każdy wyznacza sobie granicę sam w sobie i albo ją przekracza, albo jej nie przekracza, natomiast nie można odpowiedzieć na to ogólne pytanie precyzyjnie.
Tu się z panią muszę zgodzić. Skoro mówimy o radykalności, chciałem wspomnieć o radykalnych postaciach, które w większości krytykują pani twórczość. Uważam, że niesłusznie. Gdyby miała pani do wyboru tylko i wyłącznie trzy opcje na to, kim być, to wolała pani zostać posłanką PiSu, Kają Godek, czy na przykład, czy na przykład zakonnicą?
To jest pana pytanie, czy od słuchacza?
Od słuchacza.
Ja bym została Marią Peszek i nie chciałabym musieć wybierać pomiędzy tymi propozycjami.
Pani Moniko, odpowiedzieliśmy na pani pytanie. Ja oczywiście państwa cały czas zapraszam do wysyłania kolejnych pytań na naszą skrzynkę teraz @halo.radio. Przytoczę jeszcze jedno pytanie, tym razem od pana Tomasza. Gdzie chciała pani zagrać pierwszy koncert po pandemii?
Gdziekolwiek, powiem zupełnie szczerze. Na ten moment mamy zaplanowany koncert przeniesiony po raz trzeci. Mam nadzieję, że będzie to ostatnie, że będą to ostatnie przenosiny terminowe 13 kwietnia w Teatrze Studio w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo się na to cieszę, bo to jest miejsce mi szczególnie bliskie, ponieważ w czasach zamierzchłych, kiedy byłam jeszcze aktorką, przez 10 lat na tamtej właśnie scenie grałam i był to zupełnie nieprawdopodobny czas, który wspominam bardzo wspaniale, więc cieszę się, że akurat ten pierwszy koncert postpandemiczny jest zaplanowany w teatrze. Mam oczywiście nadzieję, że on to będzie i że w połowie kwietnia tam będę mogła się zobaczyć z moimi odbiorcami i fanami i że będzie już wszystko tak, jak ma być, czyli wszystko będzie otwarte i będziemy mogli się cieszyć i skakać i krzyczeć i tańczyć i śpiewać. Więc odpowiadając zupełnie szczerze, tam chciałabym zagrać ten pierwszy koncert, bo tam właśnie mamy go zaplanowanego.
Oby, mam nadzieję, że się odbędzie, że ta pandemia w końcu po prostu jakoś nam da żyć i poluzują się te restrykcje i będę pierwszy, który stanie pod sceną, to ma pani moje słowo, bo byłem już na 4 koncertach, mam nadzieję, że uda mi się wrócić jeszcze na nie jeden pani koncert pójść. Zapytam panią też o właśnie ten teatr. Gdzie pani czuła się lepiej, grając na deskach teatru, czy koncentrując na deskach sceny koncertowej?
Zdecydowanie jest mi bliższa aktywność koncertowa, między innymi dlatego porzuciłam aktywne uprawianie zawodu aktorskiego, żeby móc skupić się na robieniu muzyki i koncertowaniu. To są, wydawać by się mogło, bliskie profesje, ale nie do końca. I jeżeli chce się bardzo, bardzo intensywnie skupić na którejkolwiek z nich, to w pewnym momencie trzeba dokonać wyboru. I ja tak właśnie zrobiłam, nie żałuję tego. Koncerty dają, koncertowanie daje mi dużo więcej wolności i też intensywniejszy kontakt emocjonalny z widzami, a to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego i także coś, za czym bardzo tęsknię.
To ostatnie pytanie na zamknięcie drugiej części naszej rozmowy na antenie Halo Radia. Czy pani czuje się czasami jednoosobową subkulturą?
Nie rozumiem tego pytania.
Inaczej, czy czuje się pani, jest pani aż taką indywidualistką, że ciężko byłoby skopiować, nie mówię tu o pani imidżu scenicznym, ale po prostu o stylu bycia, o spojrzeniu na świat, o definiowaniu świata w taki, a nie inny sposób. Po prostu...
Nie czuję się wyalienowana, jeśli pan o to pyta, i nie czuję się szczególnie inna i przede wszystkim odosobniona. Wydaje mi się, że jestem wyrazistą postacią i bardzo sposób wyrazisty artykułuję to, co myślę, to, co robię, natomiast mam także poczucie bliskości z dość dużą grupą osób i to sprawia, że nie czuję się wyalienowana i nie czuję się jakoś szczególnie kimś specyficznym. Myślę, że jest spora grupa ludzi, która czuje i odczuwa rzeczywistość i ma potrzebę komunikowania się ze światem w podobny do mnie sposób, więc jakoś nie czuję się subkulturą.
Maria Peszek jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Za kilka chwil do państwa wracamy, bo na zegarkach jest już za 28. Jest prawie za 15:08, 19 dzień lutego. Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia jest pani Maria Peszek. Dobry wieczór, pani Mario, witamy ponownie.
Dobry wieczór wszystkim, którzy dopiero zaczęli nas słuchać.
I oglądać, bo jesteśmy też na Facebooku, YouTubie i Mixcloudzie. Przypominam naszym słuchaczom, być może staną się też widzami. Pani Mario,
Oczywiście. Tak,
powiedziała pani kiedyś w wywiadzie, że gej jest nowym dzisiejszym Żydem. Ale przecież Polacy tak samo, czują taką samą awersję zarówno do geja, jak i do Żyda.
Myślę znowu, że jest to co pan teraz powiedział, jest bardzo takie uogólniające. I ten cytat z wywiadu, który pan przytoczył, dotyczył tego, że społeczność LGBT w ostatnim czasie w Polsce jest pod olbrzymią presją i miałam na myśli analogię i chciałam pokazać analogię do tego, pod jaką presją i jak bardzo trudno żyło się w społeczności żydowskiej. Natomiast to, co pan powiedział, to zdanie, też jeszcze raz chciałam pana prosić, żeby nie uogólniać w ten sposób, bo to są bardzo niebezpieczne po prostu momenty. Mhm.
Dobrze, postaram się zrobić wszystko, by pani prośbę spełnić. Natomiast natknąłem się na ten cytat, przyznam szczerze, wertując rozmaite pani wywiady, wypowiedzi w mediach.
Tak.
I poprzedzanie tego cytatu, chociażby jak poprzez prawicowy portal w Polityce, w oparach absurdu, wydaje mi się, że nie odrobiliśmy pewnej lekcji, no bo ci dziennikarze próbują nie widzieć chociażby tego, jak Polacy, ci prawdziwi, ci dobrzy Polacy, pod osłoną nocy, ale też rozumiem przy blasku sukni Najświętszej Panienki, próbują demolować chociażby żydowskie cmentarze, później również demolując życie osobom homoseksualnym, nieheteronormatywnym, czując się dobrze i idąc spać w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Kiedy według pani odrobimy lekcję z tolerancji w naszym kraju?
Mam ogromną nadzieję, że właśnie teraz stajemy przed taką szansą, kiedy kiedy to napięcie społeczne sięga zenitu. Wydaje mi się, że teraz zrozumieliśmy wszyscy, a przynajmniej olbrzymia część społeczeństwa, także dużo młodszego, że nie bez znaczenia jest nasze zaangażowanie, nie bez znaczenia jest nasze reagowanie na objawy nietolerancji. I w tym trudnym momencie, w jakim jesteśmy teraz, upatruję szansy na to, ażeby rozumieć, że właśnie nieobojętność, milczenie są równie niebezpieczne. I mam taką nadzieję i dlatego patrzę również z optymizmem w przyszłość, że to, czego jesteśmy świadkami teraz, że te napięcia mogą spowodować rodzaj przebudzenia świadomości obywatelskiej i coś takiego absolutnie obserwuję i jestem dobrej myśli.
Pani Mario, a jaka jest pani ulubiona książka?
A nie wiem, proszę pana, bardzo trudno jest mi odpowiedzieć ad hoc na to pytanie, zwłaszcza w kontekście tego poprzedniego pytania.
Pytam, ponieważ słuchacze są bardzo ciekawi, czy swoje teksty buduje pani w oparciu o konkretną literaturę. Takie pytanie padło na naszym mailu, stąd zbudowałem je w ten, a nie w inny sposób. Mówiliśmy dużo o tym, co dzieje się na ulicach w Warszawie, w wielu 10 innych miastach w Polsce. Pani na swoim Facebooku opublikowała taki bardzo ładny, zresztą mi się to ogromnie podoba, montaż wideo piosenki Sorry Polsko ze scenami nagranymi przez ludzi telefonami w trakcie tych protestów. Wyemitujemy fragment tego wideo. Możemy? Bardzo proszę pokazanie. Pani Mario, moim zdaniem to są pewni, ale współcześni bohaterowie. To ludzie, którzy nie szukają świętego spokoju, nie boją się wyjść na ulicę, nie boją się zmierzyć, co widzieliśmy też w tym nagraniu, z aparatem władzy, z policjantami, którzy pryskają ich gazem i uderzają pałkami teleskopowymi. Czy wierzy pani w to, że samo słowo to na W i słynny już logotyp 8 gwiazdek jest w stanie razem z tymi ludźmi coś zdziałać? Przy czym oni mają poczucie, że toczą pewną walkę z wiatrakami, bo ta walka nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Są po prostu, powiem brzydko, to pisze pani Monika z kolei, olewani. Nic z tym się więcej nie dzieje i oni tracą nadzieję. Czy jest szansa jakoś ich podbudować, myśli pani? Albo o, co pani by im powiedziała?
Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Okay. Czy samo słowo na W i logotyp 8 gwiazdek może coś zmienić? Oczywiście, że samo słowo na W i logotyp 8 gwiazdek nie może niczego zmienić, ale ja myślę, że trzeba bardzo uszanować taki rodzaj ekspresji. Jest on w moim odczuciu kompatybilny i właściwy nastrojom. Jest także to fantastyczne hasło zagrzewające do boju i w moim rozumieniu jest to właściwy sposób wypowiedzi i ani mnie to nie przestrasza, ani mnie to nie oburza. Jest to ekspresja, która także mi jest bliska i rozumiem to jako okrzyk bojowy wzywający do działania.
Zagrzewający do walki.
Tak, w związku z czym ani mnie to nie obraża, ani mnie to nie oburza, ani nie jest mnie to w stanie zniesmaczyć. To jest właściwa reakcja na właściwą sytuację. Czy samo to słowo i sam ten okrzyk bojowy i czy sam ten logotyp może coś zmienić? Nie, ale ja nie sądzę, żeby ci, którzy go wymyślili, mieli takie intencje. Myślę, że było potrzebne jakieś hasło, które doda energii i na pewno ono się bardzo sprawdza. Co do drugiego pytania, co do drugiego pytania, proszę mi je przypomnieć, bo ostatnie było, co by im pani powiedziała, a to środkowe?
Pytałem o to po pierwsze, czy to słowo może coś zmienić, ale też o to, bo no, druga strona mówi, że to brzydkie według nich słowo, które i tak już stało się poniekąd słowem, którego większość ludzi na ulicy używa codziennie i systematycznie, wyrażając w jakiś sposób swoją dezaprobatę dla rządzących. Bo to się też stał obuch na głowę tych protestujących. Nagle zrobiono z nich niewykształconych ludzi, osoby, które przeklinają, walczą w sposób agresywny, z tym, że te osoby mówiące w ten sposób nie pamiętają o swojej agresji, o podpaleniu mieszkań podczas marszu neonazistów w Warszawie. Więc co jest tą, czy jest jakaś granica tej agresji, lub w ten sposób zbuduję to pytanie. Nie mam innego pomysłu, przyznam pani szczerze.
To znaczy, ja panu pomogę. Może... Pewnie chodzi o to, co już trochę odpowiedziałam, że w moim odczuciu to ta wyrazistość jest bardzo adekwatna do emocji, jakie towarzyszą protestom, i ja i uważam, że to jest właściwe i nie należy z tym dyskutować. Jeśli chodzi o to, co pan powiedział, już wiem, co pan chciał powiedzieć. Pan mnie zapytał o to, czy jest tak, że ci ludzie są olewani, tracą nadzieję. Ja bym też była ostrożna z taką konkluzją, że ludzie, którzy protestują, tracą nadzieję, bo ja nie jestem o tym przekonana. Myślę, że są bardzo heroiczne postawy i że to przynosi efekty bardzo wymierne. Jest też coś takiego jak wspólnotowość, która się wywiązuje, która się rodzi, która jest w moim odczuciu także czymś niezmiernie ważnym, jeśli chodzi o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, i tego to nie ma nic wspólnego z brakiem nadziei, wręcz przeciwnie. Myślę, że ten rodzaj zalążków wspólnotowości jest bardzo silnie widziany, więc to jest olbrzymi plus tego wszystkiego, co się dzieje. Inne pytanie jest, jak długo będzie to trwać?
Pewnie do kolejnych wyborów.
Nie jestem przekonana. Myślę, że wcześniej nastąpi taka eskalacja tych napięć, i nie jestem przekonana, że te marsze i te protesty będą trwały do kolejnych wyborów. W moim odczuciu może wcześniej dojść do jakiegoś przełomu i bardzo bym sobie tego życzyła. Mam tylko olbrzymią nadzieję, i może niech to będzie konkluzją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, że obejdzie się bez ofiar i bez rozlewu krwi, bo to byłaby rzecz najstraszliwsza. Trochę trudno mi jest wyobrazić sobie, jak się to potoczy. Natomiast to jest bardzo ważny ruch, to jest prawdopodobnie istotny moment dla nas jako społeczeństwa, moment, to co powiedziałam, formowania się poczucia wspólnotowości, która zawsze w moim przekonaniu jest na początku takiej świadomości obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego, i to jest coś totalnie nie do przecenienia. Co dalej z tego wyniknie, nie wiem, nie sądzę, żeby możliwe były pokojowe protesty, które będą trwały aż do wyborów. Nie sądzę, że w ludziach będzie taka cierpliwość, która na to pozwoli. I mam olbrzymią nadzieję, że uda się obejść bez rozlewu krwi, bez ofiar. Natomiast trudno mi jest to ocenić. Chcę powiedzieć, że bardzo podziwiam to wszystko, co dzieje się, i jestem bardzo zaangażowana emocjonalnie i duchowo, i zawsze z olbrzymim wsparciem wypowiadam się i staram się służyć wszystkim tym, którzy protestują, czy to fizycznie na ulicach, czy pozostając na drugiej linii, czy wspierając duchowo, treściowo, artystycznie. To są wszystko bardzo ważne elementy i trudno też jest oceniać, co jest ważniejsze. Także niech to będzie taka bardzo dobra, podsumowująca puenta, że to, co się dzieje, jest czymś poruszającym, budującym, i mam nadzieję, że będzie taką katapultą dla nas jako społeczeństwa i że będzie to pozytywny przełom.
Oby tak się stało. Pani Mario, bardzo pani dziękuję za poświęcony czas i miłą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie i państwu za uwagę. I przede wszystkim życzę dużo zdrowia, światła w ciemności, i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo
na koncertach.
Na koncertach. Bardzo panu dziękuję.
Również pani bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była piosenkarka, autorka tekstów, pani Maria Peszek. Dziękuję bardzo, a my słyszymy się za kilka chwil na zegarkach już za 8:02. Adam Bysiek, kłaniam się nisko w drugiej części naszego programu Halo Przyszłość. Zapraszam Państwa do godziny 21:00. Zostaję razem z Wami tu w studio w Halo Radio. Dziś 19 dzień lutego. Do końca roku zostało nam 315 dni. No i w związku z tym, że 19, w związku z tym, że piątek, piąteczek, piątunio i że jeszcze lutego, to dziś świętujemy imieniny m.in. Arnolda, Konrada i Marceli. To Państwu wysyłam najserdeczniejsze życzenia od nas i od całej redakcji z okazji Waszych imienin, Waszego święta. Rzecz jasna, pamiętamy również o naszych solenizantach, tych mających dziś urodziny. Państwu również życzymy dużo zdrowia i przede wszystkim spełnienia Waszych marzeń. Mam także dla Państwa dwie kartki z kalendarza. Mówiłem o Skierniewicach, mówiłem również o powstaniu listopadowym, no a teraz powiem o Sejmie Ustawodawczym, który uchwalił tak zwaną Małą Konstytucję. Miało to miejsce w 1947 roku, także 19 lutego. Z kolei w 1987 roku USA zniosły sankcje gospodarcze wobec PRL nałożone po wypowiedzeniu, po prowadzeniu stanu wojennego. Co przed nami? Sprawdźmy już teraz. Przed nami rozmowa o przedsiębiorcach, przed nami również powrót do i otwartych, i zamkniętych, i z własnej, i nie z własnej woli restauracji, czyli branża gastronomiczna w pełnej krasie. O czym będzie mowa? Będzie mowa o tych butnych, o tych, którzy jednak poszli na wojnę z aparatem władzy, na wojnę z rządem i powiedzieli twarde, stanowcze weto. Przez to, że powiedzieli właśnie weto, to właśnie ich spotyka kolejne starcie, kolejna batalia przed nimi, już nie z policją, już nie z urzędem skarbowym, już nie z prokuraturą, w której mają sprawy, ale tym razem z innymi przedsiębiorcami. No bo przecież to jest tak, że taka osoba mająca własną restaurację w większości przypadków po prostu wynajmuje swój lokal usługowy, swój lokal, w którym prowadzi działalność gastronomiczną i przedsiębiorstwo. No i te osoby, które mają taki, a nie inny problem, niestety tym razem cierpią, bo po pierwsze wyłączany jest im prąd. Później natomiast po uregulowaniu płatności wyłączany im jest gaz, odcinana woda i tak dalej, tylko po to, by zastraszyć, tylko po to, by wyegzekwować przestrzeganie pewnych rządowych nakazów, które, jak twierdzą sami przedsiębiorcy, są po prostu całkowicie nielegalne. Połączymy się za kilka chwil z naszym gościem Pawłem Tanajno, który nie tylko odwiedza, nie tylko chodzi po rozmaitych otwartych lokalach, nie tylko wspiera otwierające się kluby, ale również to wszystko nagrywa. Zapytamy o to w kontekście tego, o czym mówiliśmy wczoraj, czyli otwartej restauracji, potem baru, na końcu muzeum, a dziś już basenu piwnego. Piw Pub w Warszawie. Wczoraj pokazaliśmy Państwu nagrania rozmów telefonicznych pomiędzy właścicielem a firmą Sky East tej, która wynajmuje, a potem odcina mimo płatności w terminie prąd przedsiębiorcy. Sprawdzimy, jak tam jest dziś. Wiem, że jest już tam kilkaset osób na miejscu. Po prostu bawi się tańcząc w rytm muzyki. Domniemuję, że jest to prąd pochodzący z agregatu być może, bo na pewno nie spalących się wszędzie tam świec, tylko dlatego, że po prostu brak jest tam prądu. Czy taka sytuacja ma prawo bytu? Czy jest ona zgodna z prawem? I jak wygląda sytuacja w innych miastach? Na pewno lepiej niż w przypadku Warszawy, w przypadku lokalu przy ulicy Żurawia, dlatego że tam przynajmniej po zapłaceniu tych 30 tysięcy złotych do sanepidu taki przedsiębiorca po prostu może działać, bo prawo nie działa wstecz, a nie wolno karać dwa razy za to samo przewinienie. Również mówi polski kodeks karny. Dlaczego więc ci przedsiębiorcy muszą borykać się z takimi trudnościami? Sprawdziliśmy to będąc na miejscu i dziś sprawdzimy to również z panem Pawłem Tanajno. Ja oczywiście Państwa serdecznie i gorąco zapraszam do tego, by zabrać głos w tej sprawie. Być może Państwo sami prowadzicie takie przedsiębiorstwo, być może macie również swoją restaurację, a być może po prostu znacie kogoś, kto jest w podobnej sytuacji i to nie z własnej woli. Dajcie nam znać. 22 39 059 22 to telefon do nas tutaj do studia na przy Marszałkowskiej pod dwójką bezpośrednio. Również opcja mailowa. Teraz @halo.radio. Tu czekamy na Państwa maile. Facebook, YouTube i Mixcloud cały czas działają tam. Czekamy na Państwa komentarze. Oczywiście witamy słuchaczy w aplikacji. Witamy Państwa na stronie halo.radio i wszystkich widzów, którzy są z nami od początku, gdy przez godzinę dokładnie rozmawialiśmy z naszym gościem specjalnym, z panią Marią Peszek. Działo się sporo. Mam nadzieję, że muzyka, jaką Państwu graliśmy, również przypadła Państwu do gustu, bo to pewne ponadczasowe hymny. Hymny ogólnopolskiego strajku kobiet. Piosenki powstały w 2013, później w 2016, jak płyta Karabin Roku, a dziś i tak wracają do łask. Wszyscy je śpiewamy, wszyscy je gramy. No a te słynne platformy jadące właśnie w tych strajkach, nawet dziś w Warszawie, emitują, puszczając te piosenki cały czas słowa pani Marii Peszek, co również myślę, że jest po prostu godne podziwu dla samej autorki tekstu, która w jakiś sposób, ale chyba przewidziała przyszłość, czyli to, w czym dziś się znajdujemy. Paweł Tonajno na antenie Halo Radia za kilka chwil, na zegarkach 10 minut po godzinie 8, a my słyszymy się już kwadrans po 8. Zapraszam serdecznie. Na zegarkach już 15 minut po godzinie 8, 19 dzień lutego. Dziś mamy piąteczek, piątunio. No, tydzień temu w piątek również odcięto prąd jednemu z odważnych restauratorów, potem właścicielowi muzeum. No i dziś w konsekwencji tych wszystkich obostrzeń, tej walki, jaką stoczył z systemem, właścicielowi basenu piwnego, bo to już jest basen. Piwpa w Warszawie, ulica Żurawia. Byliśmy tam wczoraj, pokazaliśmy Państwu również nagrania rozmów telefonicznych z przedsiębiorcem odcinającym prąd swojemu klientowi, który i tak zapłacił, więc w sumie to złe jest po stronie tego przedsiębiorcy, a nie przedsiębiorstwa, które legalnie prowadzi pan Michał, właściciel Piwpa w Warszawie. Państwa i moim gościem na antenie jest pan Paweł Tonajno. Panie Pawle, dobry wieczór, witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
Chciałem pana spytać, czy ta sytuacja ma precedens w skali Polski, bo ja tylko przytoczę historię, krótką, ale jednak. Ten pan otworzył swój bar. Potem była
historię.
Tak, przyszła policja, następnie mandat, potem szukano tam naklejek pod kasami, też ich nie znaleziono, więc kolejny mandat. Już tych mandatów było tyle, że nie było z czego płacić. Postawiono policjantów, którzy wypraszali ludzi z lokalu. Z tym również pan Michał się uporał, no więc teraz przyszła firma Sky Estate, która wyłączyła mu prąd, więc aktualnie basen piwny działa w blasku świec, a nie lampy, bo po prostu nie ma prądu. Czy pan, wędrując po Polsce w poszukiwaniu i pomagając również tym butnym przedsiębiorcom, spotkał się z taką sytuacją jak tutaj w Warszawie?
Spotkałem się z jednym takim przypadkiem w Gdańsku.
Mhm. Czyli rozumiem, że z takim przedsiębiorcą już nie ma innego wyjścia, niż po prostu szukać innego lokalu w tym momencie. No bo jeżeli policja mu nie pomogła, jeżeli tarcza 2060 również mu nie pomogła, jeżeli jeszcze mu odcinają prąd, to co on ma zrobić w takim razie, działając
przede wszystkim każdy przedsiębiorca w tym kraju, który w tej chwili otwiera swój lokal gastronomiczny, liczy na państwa, na naszych słuchaczy, na wszystkich, którzy nienawidzą PiSu i robią mu to, co się zapisuje w 5 i 3 gwiazdkach. I najważniejszym w tej chwili frontem walki z tym reżimem jest właśnie państwa wola uczęszczania do tych restauracji. Nie znajdziecie państwo żadnej mapy, bo za moją interwencją mapa otwartych lokali została ograniczona, zamknięta, uniedostępniona, przynajmniej na jakiś czas, ponieważ zauważyliśmy, że Polska powiatowa stoi już otworem. Gorzej jest w dużych miastach, ale też wiele lokali się otwiera. Ale pytajcie, szukajcie. To jest niestety powrót do pełnej konspiracji, co najmniej jak z lat 80., a może do wcześniejszej historii. Reżim jest wyjątkowo opresyjny i od waszej determinacji chodzenia do tych lokali zależy walka z tym reżimem. A ci właściciele, oni tak jak właściciel PiwPaw i tak jak inni, poradzą sobie. Tak czy inaczej, poradzą sobie, wymyślą, będą dla was otwarci. To jest, jeszcze raz powtórzę, najważniejszy front walki z PiS-em. Jest to tak duży front, że zajmuje się tymi sprawami osobiście Kaczyński i Ziobro i nie żartuję w tym miejscu, ponieważ to, że cała Polska powiatowa stoi teraz w większości już otwarta, jeśli chodzi o gastronomię, to wynika przede wszystkim z tego, że jest totalny bunt policji i sanepidu na poziomie powiatów. Jedynymi ostojami, gdzie jeszcze władza Morawieckiego w zakresie kontroli nad tymi służbami odnośnie gastronomów sięga, to są duże miasta, bo tam jest duża anonimizacja i duże oderwanie służb od tkanki społecznej, że tak powiem. W małych miejscowościach absolutnie nikt nie chce nawet widzieć tego, że te lokale są otwarte. Wracam z gór, no to jest po prostu piękny widok takiej wspaniałej anarchii przeciwko reżimowi, gdzie naprawdę są miejscowości, w których otwarte jest totalnie wszystko. Więc to wygląda wspaniale, natomiast w dużych miastach jest problem. I mam świeżutką informację, pierwsza wiadomość na Halo Radio, więc macie numer jeden wieść. To jest sytuacja taka, kiedy Klub Wolność, nomen omen, z Gdańska, spod Trzech Krzyży przy stoczni, bardzo symbolicznie, otwiera swoje podwoje i tam policja, przepraszam, usilnie walczy w ten sposób, że no właściciel lekceważy wszystkie nielegalne decyzje sanepidu, no one są wprost nielegalne i o tym doskonale władza wie. I lekceważy też te decyzje chcąc otworzyć, no i policja mu stoi po prostu murem.
No ale wejściem, pamięta pan sytuację?
Gości. I skończę tylko historię. Dobra. I on mimo wszystko, korzystając z dobrodziejstw prawnych partii politycznych, organizuje tam spotkanie Strajk Przedsiębiorców. Zawiadomiliśmy o tym dzisiaj o godzinie 10 rano, że w tą sobotę będzie, o 10.40 z Warszawy. Przysłano konkretną decyzję z instrukcją do pani prokurator, która z ogromnym wstydem i wręcz tłumacząc się właścicielowi panu Krzysztofowi, że ona musi to robić, wręczyła mu postanowienie zakazujące mu wejścia do lokalu, użyczenia komukolwiek i jakiejkolwiek organizacji czegokolwiek tam. I uwaga, pan właściciel i tak tam pójdzie jutro i otworzy.
No ale to, jak
więc to jest poziom walki, który steruje już Ziobro tym. Prokuratorzy się wstydzą, prokuratorzy się śmieją, nawet sami prokuratorzy śmieją się z tych zarzutów z artykułu 165 KK o sprowadzeniu powszechnego zagrożenia życia, bo oni wiedzą, że oni nie są w stanie tego w żaden sposób obronić w sądzie i nie chcą tego bronić w sądzie, bo to jest wstyd.
No ale okej, no, ale w jaki sposób prokurator może zakazać wejścia do jakiegoś lokalu, który przecież legalnie działa? Jak to jest możliwe?
Nie tylko zakazać wejścia, ale wręcz zakazać właścicielowi możliwości użytkowania tego lokalu w jakiejkolwiek formie. Czyli nawet jeśli oni twierdzą, że tańce i klub są zakazane, to oni zakazali nawet zorganizowania spotkania strajku przedsiębiorców. Dyspozycja od samego Ziobry z Warszawy. Kompromitacja i wstyd reżimu to są ich ostatnie podrygi, bo my zamierzamy to maksymalnie zlekceważyć. Jutro się to odbędzie. I pan Krzysztof jest gotów na aresztowanie za złamanie zakazu prokuratorskiego, bo w końcu chcemy dojść do jakiejkolwiek kontroli sądowej, ponieważ w Polsce cała ta akcja zmasowana z Warszawy od Ziobry i od Kaczyńskiego jest tak pomyślana, żeby nie doszło do kontroli sądowej. Nie chcą, ani sanepid nie chce dopuścić do kontroli sądowej, bo odwołanie od decyzji sanepidu idzie do wyższej instancji wojewódzkiej i dopiero wtedy można iść do sądu, więc oni ciągną to w nieskończoność. Ani prokuratura jeszcze nie dopuściła do tej kontroli sądowej, więc, bo odwołanie się od decyzji też trwa w sądzie. My oczywiście prosimy na antenie też wszystkich sędziów, wszystkich prezesów i cały wymiar sprawiedliwości, żeby sprawy dotyczące przedsiębiorców, właśnie takie odwołania, które i tak powinny być rozpatrywane niezwłocznie, żeby one rzeczywiście były niezwłocznie rozpatrywane, ale jeżeli dojdzie do aresztowania, to w końcu w ciągu 24 godzin dowiemy się, jaka będzie ocena sądu, czy areszt tymczasowy za złamanie tego nakazu prokuratorskiego jest zasadny, czy nie, czy w ogóle ten zakaz jest zgodny z konstytucją i z prawem. Tak więc do tego są doprowadzeni już przedsiębiorcy, że są gotowi iść nawet do aresztu, aby w końcu sąd osądził i odebrał obrzydliwym łapskom PiS-u prawo odbierania działalności gospodarczej.
Ja, panie Pawle, nie wiem, czym się różni areszt od tego mentalnego aresztu, w jakim wsadzili tych przedsiębiorców sami rządzący. Areszt polegający na tym, że mimo tego, że żyją, oddychają i dobrze się mają, nie mogą prowadzić własnego biznesu. To jest pewien areszt, to jest pewne więzienie ich przedsiębiorstwa w jakichś dziwnych szponach, w dziwnych ramach, nie mających podparcia w jakimkolwiek kodeksie karnym wykroczeń, tylko po to, by po prostu przepraszam, to powiem, to jest moje prywatne zdanie, jakoś udawać, że walczy się z pandemią. Pan Paweł Tonajno jest Państwa i moim gościem. Do tej dyskusji wrócimy dosłownie za kilka chwil, panie Pawle. Mamy również pytania od słuchaczek i słuchaczy, a także od samych przedsiębiorców do pana. Będę wdzięczny, jak pan z nami jeszcze chwilkę zostanie. Na zegarkach tymczasem 25 minut po godzinie 8. Wracamy do Państwa równo o 8:30. Proszę być z nami.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarku już 8:30, 19 dzień lutego, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Państwa i moim gościem jest Paweł Tanajno. Do tej dyskusji wrócimy dosłownie już za kilka sekund. Tymczasem czas na pozdrowienia dla Państwa od nas i od naszych również słuchaczek i słuchaczy. Kogo pozdrawiamy? Już Państwu mówię. Panią Dorotę z Jeleniej Góry, panią Bożenę ze Sztumu, Martę z Murowanej Gośliny, Andrzeja z Elbląga, Wojciecha z Lublina, Krystynę z Katowic, Piotra z Kielc, Karola z Gdańska, Wojciecha z Malborka i Sebastiana ze Słupcy. Dzięki, że jesteście. No i dzięki za to, że wpadacie na zrzutka.pl/haloradio. Paweł Tanajno jest Państwa i moim gościem. Panie Pawle, witam ponownie.
Witam.
To spytam, myśli Pan, że dzisiaj w Warszawie będzie gdzie pójść wieczorową porą?
Znaczy, ja jestem pewien, że jest gdzie pójść, tylko problem Warszawy jest taki, że ona jest bardzo duża, a tych lokali jest stosunkowo niewiele do
Ja się trzech naliczyłem, a Pan ilu?
No ja na stu, o których wiem, że działają, no nie są to jakieś kluczowe, główne restauracje na znanych deptakach stołecznych, ale dzielnicowe, że tak powiem, puby, mała gastronomia, one działają.
Panie Pawle, w końcu będzie taki moment, kiedy ci przedsiębiorcy mający do zapłacenia kilkanaście, kilkadziesiąt, w niektórych przypadkach kilkaset tysięcy złotych mandatów, będą musieli coś z tym fantem zrobić. Lockdown minie prawdopodobnie w najbliższym czasie, być może te restrykcje się poluzują, no ale oni zostaną z długiem do zapłacenia. Czy myśli pan, że linia orzecznicza sądów będzie jednoznaczna i w sposób jasny, klarowny i uniewinni wszystkich od tych zarzutów stawianych, od tych kar, od tych mandatów? Jak według pana ta przyszłość będzie wyglądać? Będzie utopijną przyszłością dla tych przedsiębiorców, czy jednak taką karą za to, że byli jednak butnymi ludźmi podczas pandemii?
Muszę zaprzeczyć wszystkim sugestiom, jakie mogły się pojawić w tym pytaniu, w tej serii, którą pan redaktor zadał. Po pierwsze, nie ma i nie widziałem, nie słyszałem nigdy o kilkuset tysięcznych mandatach. Maksymalne były 30-tysięczne, aczkolwiek już zostały pierwsze uchylone przez wojewódzkie nawet instancje, te, które były wydawane już za grudniową działalność, już zostały przez wojewódzkie uchylone. Teraz już sanepid w ogóle nie wystawia kar. Teraz zgodnie z instrukcją z Warszawy stara się wejść do lokalu i w ciągu 2 godzin załatwić wszystko. Kontrolę, protokół po kontroli, rozpoczęcie postępowania i decyzję o zamknięciu lokalu. Więc nie ma żadnych kar.
No ale X-Demon w Poznaniu dostał prawie kilkaset. 3 razy po 30 koła. Potem była decyzja o zamknięciu. Ona anulowała tą karę, co prawda, no ale ten pan nie działa. X-Demon w Poznaniu jest zamknięty, a klientów podczas jednego z jak to powiedział X-Demon, baletów wyproszono po prostu z lokalu.
X-Demon nie dostał 3 razy po 30, tylko raz. I anulowana została ta kara, bo w ogóle była śmieszna. Generalnie tam została wydana decyzja o wstrzymaniu działalności. I właściciele widocznie są w takiej sytuacji, że nie potrzebowali dalej próbować działać. Inni właściciele klubów, którzy są w innej sytuacji, próbują dalej i są nieustępliwi i będą to robić. No też należy pamiętać, że z jednej strony jest to niesamowita akcja odbierająca PiS-owi władzę, ale z drugiej strony dla przedsiębiorców to też są działania czysto ekonomiczne. No ci, którzy, tak jak pan powiedział właśnie przed chwilą, są już w sytuacji bez wyjścia, no oni po prostu otwierają, bo są właśnie w sytuacji bez wyjścia.
Bo muszą.
I żadne straszenie sanepidem, żadne straszenie zarzutami karnymi, czy tam cokolwiek sobie Ziobro z Kaczyńskim wymyślą, już nie działa, bo dla tych ludzi jest prosta decyzja. Albo otworzą, albo do końca życia będą tonąć w długach i się z tego nigdy nie wypłacą. I jeszcze też chciałem zaprzeczyć jakby twierdzeniu, że to będzie się za nimi ciągnęło. Otóż nie. Po pierwsze, ci, którzy otwierają tak, jak my w strajku przedsiębiorców sugerujemy, jakie dajemy instrukcje, to w ogóle nie doczekają się żadnych kar ani decyzji do końca lockdownu. A w postępowaniu administracyjnym wydaje się decyzję na dzień wydania decyzji, na stan prawny dnia wydania decyzji, w związku z tym nie będzie żadnych kar ani żadnych decyzji o zamknięciu. A ci, którzy te decyzje otwierali sami, jakby nie przygotowali się dostatecznie, tylko bardziej spontanicznie to zrobili, no właśnie w tym emocjach upadku i ratowania się przed upadkiem, no to ci nawet te wszystkie kary, te zarzuty, tak jak powiedziałem, nawet prokuratorzy się śmieją z zarzutów karnych, a rząd robi wszystko, aby nie wypuścić tych spraw, poza obszar administracyjny, żeby to nie weszło w ogóle w jurysdykcję sądu, bo wiedzą, że przegrają z Kretesem. I ja mogę to śmiało powiedzieć wszystkim przedsiębiorcom, którzy rozważają otwarcie w tej chwili, że tak będzie. Jeżeli na wiosnę mówiłem, że nie będzie kar za noszenie maseczek do 2 grudnia, dopóki nie poprawili ustawy i nie wprowadzili ustawowo nakazu noszenia maseczek, to wszystko, co mówiłem i wszyscy ludzie, którzy się słuchali i odważyli się nie nosić maseczek na demonstracjach, zostali zwolnieni bez udziału prawników, bez żadnych wydatków, po prostu automatycznie sądy uchylały. I zapewniam wszystkich restauratorów, którzy się zastanawiają, że taki sam będzie finał wszystkich kar sanepidu. Sanepid nawet o tym wie. My mamy od nich przecieki, oni są załamani. Nawet związki zawodowe sanepidu pisały do Morawieckiego, że domagają się naprawienia stanu prawnego, bo po co oni mają wszystkie decyzje wydawać, jak to wszystko zostanie uchylone. Kaczyński i Ziobro i Morawiecki są w takim upadku ich siły władzy wobec gastronomii, że są gotowi nawet narazić na totalną kompromitację i policję, i sanepid, aby próbować tylko jedynego, co im zostało, czyli strachu.
Panie Pawle, a co powie pan, mamy dosłownie 2 minutki, więc prosimy o konkretną odpowiedź tym ludziom, tej grupie, sporej wielkości grupie ludzi, która mówi, że to właśnie państwo, ci butni restauratorzy, którzy, ja też i w to wierzę, jestem o tym święcie przekonany, że walczą po prostu o przetrwanie, ale to właśnie przez nich powstaje trzecia fala pandemii. Co im pan powie?
Znaczy trzecia fala pandemii, zgodnie ze wszystkimi naukowymi opracowaniami, powstaje głównie przez to, że są niezamknięte ośrodki kultu religijnego. To są główne miejsca zarazy i o tym mówią wszystkie opracowania naukowe. Znalezienie sobie chłopców do bicia w postaci gastronomów, którzy umierają po prostu, bo to nie są wielkie przedsiębiorstwa i korporacje, tylko to są ludzie, którzy mają na utrzymaniu dzieci, i te rodziny cierpią w tej chwili, umierają po prostu. Jest mordowanie tych ludzi, jest eksterminacja wielu tysięcy polskich rodzin, którzy żyją z gastronomii. To jest znalezienie sobie chłopca do bicia. A ci, którzy roznoszą zarazę w największym zakresie, czyli kościoły, ci zostają otwarci. Więc po co my mamy
rozmawiać... To jest też tak trochę mentalna zaraza, mi się wydaje, ten kościół, to nie tylko i wyłącznie wirus.
Nie mentalna, prawdziwa zaraza. No tak, są opracowania naukowców właśnie z tego słynnego Nature, na które się powoływał bodajże wiceminister zdrowia. Właśnie w tym Nature wskazano jako miejsca kultu, jako największe źródło zarazy koronawirusa. Więc po co mamy rozmawiać o gastronomach, skoro główne źródło zarazy jest otwarte? Tyle mam do odpowiedzenia w tym temacie.
Paweł Tanajno, przedsiębiorca i aktywista państwa i moim gościem na antenie Halo Radio. Panie Pawle, dziękuję pięknie. No i oczywiście dobrego, pewnie tanecznego pana w przypadku weekendu życzę.
No, zapracowanego, bo będziemy działać i strajkować. My nie odpuszczamy. Dziękuję za życzenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wygramy. Trzymajcie się.
Do usłyszenia. Pozdrawiamy gorąco. A w naszym studiu Monika Miszczak, bo ona za chwilę właśnie przejmuje, drodzy państwo, nasz radiowy mikrofon i zabierze państwa, no to moje otwarte pytanie, świat amantadyny czy innych migdałowych specjałów tym razem?
No dzisiaj nie będzie zbyt pozytywnie, będzie trochę nerwowo, dlatego że we wtorek umarł ksiądz Dymer. Jak wiemy, przez wiele lat wobec niego toczyło się postępowanie pedofilskie i niestety nie udało się rozstrzygnąć tego postępowania przed śmiercią księdza. Dzisiaj wypływa informacja, że ksiądz Rafał K. wikary z Bydgoszczy jest oskarżony przez 10 ministrantów o to, że molestował ich seksualnie. O tym porozmawiamy i przyczynkiem również do tej rozmowy będzie historia szeroko opisywana ostatnio w mediach 7-latka z Podłodzi, który przyznał się rodzicom, że mając 6 lat był regularnie molestowany na terenie przedszkola, do którego chodził. Przedszkole jest prywatne, działa do dzisiaj, mimo tego, że media różne trąbią już od wielu miesięcy o tym, co tam się dzieje. Porozmawiamy o tym, jak takie ekscesy wpływają na psychikę dziecka, jak odczytywać symptomy, które to dziecko nam daje, że rzeczywiście może coś dziać się nie tak i jak uświadomić sobie, że przedszkole czy plebania to nie jest najszczęśliwsze miejsce czasami dla naszego dziecka i żeby tak nie ufać ślepo w to, że to są miejsca, do które z czystym sercem możemy oddać nasze dziecko, być spokojnie o jego rozwój, bo tam naprawdę dzieją się czasami makabryczne rzeczy. I o tym wszystkim po godzinie 21 porozmawiamy z panią Kamilą Jakubowską, Pani Kamila jest psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem. I ona opowie o tym, jak dzieci chronić przed tym, jak sami też możemy sobie radzić w momencie, kiedy już nasze dziecko padnie ofiarą tego, bo pamiętajmy o tym, że to nie dotyczy tylko ofiar, ale też ich rodzin. No bo mamy dziecko, posyłamy w dobrej wierze do przedszkola, musimy iść do pracy, mamy inne obowiązki, po czym okazuje się, że nie obroniliśmy dziecka przed takim oprawcą. I co wtedy? Jak poradzić sobie z tym, że mamy poczucie winy, że nasze ukochane dziecko padło ofiarą na przykład gwałtu, a my temu mogliśmy zapobiec, tak sobie myślimy.
Ale też zobaczcie, przecież to jest takie zaściągowe polskie podejście, że przecież księżulek, dobry pasterz, nie może zgwałcić. Dziecko samo lgnie, pcha się pod sutannę.
Oczywiście.
No i zobaczcie, gdyby taka rodzina podjęła jakąś interwencję, gdyby chcieli rozwikłać tę sprawę w jakikolwiek sposób, to wówczas byliby napiętowani przez sąsiadów,
ale
przez społeczność lokalną.
Dokładnie tak się dzieje, bo w sytuacji, o której opowiadam, 7-latka aktualnie już spod Łodzi, bo sprawa ciągnie się już ponad rok. Rodzice, którzy walczą właśnie o sprawiedliwość i o to, bo tam okazuje się, że molestowane były jeszcze inne dzieci. Prawdopodobnym gwałcicielem i molestatorem był syn 15-letni wówczas pani dyrektorki tego przedsięwzięcia. I wyobraź sobie, że w tej miejscowości podłódzkiej powstał ruch obrony przedszkola. Że tam ludzie po prostu, którzy posyłają dzieci, nadal swoje dzieci do tego przedszkola, bronią tego, tej placówki. Mało tego, wójt, który również te swoje dzieci tam posyła, w momencie rozmowy z rodzicami tego chłopca ofiary, powiedział, że on o wszystkim wie. I nadal zgadza się na to, żeby powstał ruch obrony przedszkola i mało tego, użył takich słów, że tu cytuję, ta sprawa, to przedszkole musi umrzeć śmiercią naturalną, więc no nie wiem jak ma umrzeć, jeżeli wszyscy tutaj biorą pod wątpliwość zasadność działań rodziców ofiary.
Jak widać, Łódź oszczędza nawet na rozumie po prostu.
Tak, no, znaczy wiesz, tam rodzice byli w Pabianicach, w Konstantynowie Łódzkim, z tego co pamiętam, na różnych komisariatach, bo nie byli w stanie nawet dogadać się z policją, żeby ktokolwiek zajął się sprawą. Wiesz, nie było chętnych policjantów, którzy chcieliby coś takiego wziąć. Potem się okazywało, że gdzieś tam to przesłuchanie podejrzanych osób się przeciągało w ogóle w czasie, że nie można było do niego doprowadzić, a na koniec okazało się, że tutaj uwaga, w momencie, kiedy przedszkole jest prywatne, nie państwowe, to nie możemy oskarżyć dyrekcji tego przedszkola o przekroczenie albo o zaniechanie, albo o przekroczenie uprawnień. I w momencie, kiedy mamy przedszkole państwowe, to możemy jako funkcjonariusza państwowego taką przedszkolankę myślę, rozpatrywać.
Księdza tam wpuścić, żeby to rozwikło.
Tak, ja myślę, że ksiądz i episkopat najlepiej by przykryli to po prostu sprawę, tak, żebyśmy ucięli. Tak. Więc o tym też porozmawiamy, dlatego że szykuje się zmiana w prawie w związku z tym, z tą burzą medialną na ten temat i bardzo się cieszę, dlatego że o tym moim zdaniem trzeba mówić, bo nie może być to tabu, że nasze dziecko boi się powiedzieć, albo my nie rozmawiamy z dzieckiem o seksualności, bo zrzucamy to na szkołę, jak wiemy, nie ma żadnej edukacji seksualnej w naszym kraju, pewnie długo nie będzie. Więc zrzucamy to na kogoś innego. Dzieci uczą się sfery seksu z internetu, albo gdzieś tam między sobą pokazując sobie to, co siedzi w majtkach, a potem się okazuje, że boi się nasze własne dziecko przyjść i powiedzieć nam, że ktoś dotykał je tam, gdzie nie powinien, jeżeli to dziecko ma na przykład 5 albo 6 lat.
Więc bo to... nie było w Polsce, widzisz, takiej jeszcze rewolucji seksualnej, rewolucji kulturowej. To tylko pokazuje, że po książce, po której najchętniej dzieciaki szukają poszukiwania wiedzy seksualnej, jest książka Ani Rubik Seksyt, a nie podręcznik do edukacji, do życia, edukacja do życia w rodzinie. To jakoś tak,
no tam nie ma w ogóle informacji na ten temat.
Tam jest informator, gdzie jest najbliższa parafia, tak, żeby można było pójść po prostu, wiesz, pomodlić się ładnie, zmówić paciorek za dobrych pasterzy i księdza. Monika Miszczak, za kilka chwil na antenie Halo Radia. Serdecznie zapraszam, a ja kłaniam się nisko i słyszymy się już jutro spod Sejmu, bo to wydanie specjalne będzie grubo, będzie rajw pod Sejmem. Jutro będziemy tam na żywo od 19. Zapraszam do słania Moniki. Adam Bysiek, kłaniam się nisko. Dobrego weekendu i spokojnej nocy. Do usłyszenia.